Fabryka Słów przedstawia Wiedźmy. Antologia opowiadań. Urszula Maciuga. Kajdan. Czyta Grzegorz Pawlak. Jeśli wyruszysz na północ od doliny, zobaczysz wynurzające się zza drzew solidne mury z gliny i drewna. Idąc wzdłuż nich, natrafisz na resztki po cedrowej bramie. Za bramą znajdziesz poczerniałe szczątki kurortu Takady, otoczone połaciami traw i bambusowymi zagajnikami. Tuż obok leży zarośnięty rzęsą staw, a nieco dalej u podnóża płaskiego wzgórza stoi przekrzywiona altana, której dach zapadł się po ostatnim trzęsieniu ziemi. Za wzgórzem biegnie ścieżka. Zaprowadzi cię do mostu. Za mostem gęsto zbite sosny rozkołyszą się zalotnie, oferując ci odpoczynek. Nie wierz im. Wróć na wzgórze i spójrz na spalone szczątki kurortu Takady. Chłopi często opowiadają sobie wydarzenia z owych dni. W pierwszym roku panowania ojca starego cesarza przybył w te strony samuraj bez drużyny. Wyróżniał go bogato haftowany płaszcz. Ugoszczony przez wieśniaków, wyruszył na drugi dzień o świcie, wypytując o kurort Takady. Zamierzał zatrzymać się w nim na całą zimę. Zmęczyła go służba w stolicy, mówił. A lekarze zalecali mu odpoczynek w górskiej głuszy. Oto Kajdan. Historia niesamowita. Od dłuższego czasu zamiast zimna czuł wrzątek przeszywający mu ręce i stopy. Zły znak, wymamrotał przez zaciśnięte zęby. Bardzo zły znak. Koń płynął na przełaj oślepiającej rzeki Bieli. Skrzypienie pod kopytami, jeden z nielicznych odgłosów towarzyszących Ichizio w wędrówce po lesie, drażniło go, to też coraz rzadziej wychylał nos zza kaptura. Zaczynał wątpić, czy kiedykolwiek ujrzy coś prócz śniegu i bladego słońca, przypominającego raczej księżyc w pełni niż kulę roztopionej miedzi, do której przywykł, mieszkając w stolicy. Grzbietem dłoni starł szron z rzęs. Obiecał sobie, że jeśli tym razem uniesie głowę i nie zobaczy niczego poza lasem, zawróci do doliny, a zimę spędzi we wsi. Wywinął brzeg kaptura. Gdy tylko wzrok przywykł do roziskrzonej bieli, ujrzał rozstępujące się przed nim sosny. Odetchnął na widok niskiego murku wyłaniającego się zza drzew. Smagnął konia witką i popędził wzdłuż wałów zakończonych cedrową bramą. Wyszedł mu na spotkanie mężczyzna, krępy i niski, jak zresztą przystało na człowieka z prowincji, którego purpurowe szaty z czerwoną podszewką mogłyby uchodzić za modne 3 sezony temu. To zaszczyt gościć czcigodnego pana Ichizio, piątego syna wielkiego pana Gentaro Maoiri. Ukłonił się nisko, aż rąbki jego rękawów dotknęły ziemi. Ichizio podprowadził konia bliżej i wysiadł z siodła. Z nieprzyjemnym skrzypieniem zapadł się po kostki w śniegu. Takada, jak mniemam, odparł, wypuszczając z ust obłoczek pary. Wiele dobrego o was słyszałem. Służba krzątająca się przy bramie ruszyła w ich kierunku, uzbrojona w lampiony. Za plecami kobiet wystrojonych równie niegustownie jak gospodarz rysował się budynek podobny do warowni. Grubociosane ściany i wieżyczki obserwacyjne odpowiadały wyobrażeniom Ichizio na temat górskich kurortów graniczących z bezdrożami, gdzie nadal zdarzały się ataki barbarzyńców. Do Ichizio podbiegł paś. Ukłonił się i odebrał od niego lejce. Wtem potężny rumak szarpnął łbem gwałtownie, aż chłopiec runął wystraszony na ziemię tuż obok kopyt zwierzęcia. Spokojnie, Jużo. Ichizio poklepał konia po pysku, po czym zwrócił się do chłopca. wymaga stanowczej ręki. Takada wybuchnął śmiechem, by ukryć zażenowanie i skinął głową na jedną z dziewczyn z lampionem. Moja siostrzenica Rina, wyjaśnił ponownie się kłaniając. Proszę zwracać się do niej z najdrobniejszą sprawą. Ichijo, przyzwyczajony do męskich towarzyszy, przystał na tę odmianę z zadowoleniem. Szczególnie, że Rina miała miłą twarz. Choć słońce wciąż stało na niebie, gęsto zbite wysokie drzewa skutecznie odcinały jego blade promienie. Plączące się po śniegu cienie gałęzi budziły nastrój wczesnego zmierzchu. Dziewczyna uniosła lampion wyżej i wskazała na ścieżkę wydeptaną dziecięcymi stopami. Służące i Takada, idący tuż za nimi, nie przestawali szczerzyć się z radości, ilekroć Ichijo oglądał się za siebie. Nie bez zawstydzenia uświadomił sobie, że dla tych ludzi jego obecność musi stanowić niemałe wydarzenie. Lecz dopiero gdy stanęli na werandzie kurortu i dwaj mężczyźni, piłujący sople lodu zwisające z dachu, popatrzyli na niego dziwnie, a następnie szybko odwrócili głowy i wycofali się do ogrodu. Pozbył się resztek wątpliwości. Niezbyt często odwiedzają was ludzie z południa. Zagadnął po części, by usłyszeć głos Riny, po części, by podkreślić dystans między sobą a mieszkańcami na wpół barbarzyńskiej prowincji. Mruknęła coś pod nosem i przyspieszyła kroku, co Ichijo odebrał jako chęć szybkiego wywiązania się z obowiązku. Nie poczuł się urażony. Nieokrzesane zachowanie dziewczyny przypisał brakowi doświadczenia wobec gościa ze stolicy. Korytarze oświetlało przyciemnione światło z piecyków, tworząc atmosferę zaskakująco podobną do panującej w stołecznych zamkach. Takada i służba rozpierzchli się po domu, tak więc Ichijo został z dziewczyną sam. Poprowadziła go przez wewnętrzny dziedziniec do okazałego pawilonu, gdzie przywitała ich przestronna, ocieniona przestrzeń i sufit rzeźbiony w kasetony. Rina usiadła przy piecu i dorzuciła do niego węgla. Ichijo spoczął naprzeciw niej. Wyswobodził zdrętwiałe dłonie z rękawic, przycisnął je do piecyka i odruchowo przyjrzał się grubo plecionym matom w poszukiwaniu śladów myszy. Chcę zostać sam, oznajmił. Zdążyła jeszcze napełnić mu fajkę tytoniem. Wyszła bez słowa, dokładnie zasuwając za sobą drzwi. Ichijo wyciągnął z kieszeni papierowe pudełeczko wypełnione kadzidełkami. Przytknął do niego nos. Zaciągnął się zapachem rozkwitającej śliwy. Jego przyjaciółka, pani Ogawa, miała rację, wręczając mu przed wyjazdem własnoręcznie wykonane kadzidełka, których zapach przywodził skojarzenie z pierwszymi dniami wiosny. W górach na północy zimy są długie i nudne. Popołudniami w towarzystwie Riny spacerował po okolicy, po wzruszająco półdzikich ogrodach pokrytych skrzącymi się hałdami miękkiego śniegu. U nas, jeśli rano popruszy pierwszy śnieg, wieczorem zwykle nie zostaje po nim ślad. Dlatego lubimy patrzeć, jak powoli przykrywa czerwone jeszcze liście klonów, opowiadał, przyglądając się ogromnym płatkom osiadającym mu na rękawiczkach. Śnieg budził w naszych przodkach tak wielki zachwyt, że stał się jednym z ulubionych tematów klasycznej poezji. Monotonne skrzypienie spod ich stóp musiało Ichijo wystarczyć za odpowiedź. Rina niechętnie odpowiadała na pytania, na które trzeba było zareagować inaczej niż nie proszę pana lub tak proszę pana. Pewnego dnia weszli do altany wciśniętej między śliwy, tuż u podnóża płaskiego wzniesienia. Ichijo usiadł przy zakratowanym oknie. Przeciskające się przez nie plamy mdłego światła padały na włosy dziewczyny, gdy pochylała się nad piecykiem i grzebała w nim żelaznym prętem. Przy oknie przykucnęła sikorka. Rina napaliła w piecyku i już po chwili oboje mogli ogrzać zziębnięte dłonie. Lubisz patrzeć na padający śnieg? Zapytał, nie wyobrażając sobie odpowiedzi innej niż twierdząca. Nie, proszę pana. Ściągnął brwi. Wydawało mu się, że się przesłyszał. Uważasz, że jest brzydki? Nie, proszę pana. To dlaczego nie lubisz śniegu? Podniosła głowę, pierwszy raz mierząc się z nim wzrokiem. I Ciżio nachylił się zaintrygowany. Czy Rina powie coś więcej? Ale wtedy zamrugała i przetarła twarz rękawem, udając, że coś wpadło jej do oczu. Śnieg jest piękny. Przyznaj. Jest, proszę pana. Ale go nie lubisz. Nie twierdzę, że go nie lubię, po prostu nie lubię na niego patrzeć, to wszystko. Rina położyła dłonie na kolanach i westchnęła cicho. I Ciżio zaś uświadomił sobie, że właśnie usłyszał najdłuższe zdanie, jakie kiedykolwiek padło z ust dziewczyny w jego obecności. Resztę dnia spędził w swoim pawilonie. Słońce wyglądało raz za razem zza chmur, rozświetlając białe grzbiety gór, podobne do wyrzuconego na brzeg delfina. Co jakiś czas sypał śnieg. Marznące palce i Ciżio ślizgały się po flecie, zafałszowując muzykę. Nie odczuwał jednak wstydu. Pałacowe uszy nie miały takiej władzy, by śledzić go tu, w górskiej głuszy i poddawać ustawicznej ocenie. Pod wieczór Rina przyniosła mu jedzenie. W pokoju zapachniało pieczonym bażantem. Widziałem sokoła twojego wujka, zagadnął, przykładając usta do czarki. Czy to on go upolował?
Tak, proszę pana.
Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale beznamiętność w głosie Riny rozdrażniła go. Nie tego spodziewał się po dziewczynie z prowincji. Zachowywała się sztywno i nieprzystępnie, nie różniąc się od najzwyklejszej pokojówki czy arystokratki ze stolicy. I Ciżio uśmiechnął się kwaśno na myśl o tym, jak sytuację komentowałaby pani Ogawa, gdyby zwierzył jej się w liście. Takada prowadził kurort wraz z żoną Ajo. Dziedzicząc go po teściu, zapewnił pracę swoim owdowiałym siostrom. W ogrodzie, zwłaszcza w bezchmurne dni, często kręciły się ich dzieci. Hałasowały, goniąc za psami i obrzucając się śniegiem. I Ciżio nie przeszkadzało to ani trochę. Beztroski śmiech przywodził mu na myśl dawne lata, gdy wraz z braćmi skrzykiwali się z dziećmi chłopów i urządzali polowania na borsuki. W jednym takim dniu, gdy grał na flecie, obserwując dziecięcą zabawę, w pokoju pojawiła się Aja z herbatą na tacy. Gdzie Rina? Zapytał dopiero, kiedy kobieta przykucnęła na macie. Źle się czuję. Zachorowała? Nie, proszę się nią nie przejmować. Za parę dni wróci do siebie. Już tak ma, biedna dziewczyna. Aja, choć nie krępowała się mówić w towarzystwie samuraja, nie kontynuowała tematu siostrzenicy. A i on nie był na tyle ciekawski, by go drążyć. Skoro Rina nie wróci do niego jeszcze przez parę dni, a nie chciał nowej służącej, postanowił skorzystać ze sposobności i po herbacie znów udał się na krótką przechadzkę do altany. Samotny spacer pośród bieli wcale nie był nieprzyjemny, jak mogli sobie wyobrażać jego przyjaciele ze stolicy. Tutaj nawet bambusy uginające się pod zamarzniętym śniegiem wyglądały inaczej. W listach do pani Ogawy opisywał je jako niesamowite. Znalazłszy się w altanie, i Ciżio zauważył skradające się w jego stronę małe postaci. Dzieci przyglądały mu się z ciekawością. Podniósł rękę, by je pozdrowić. jeden z chłopców wyszczerzył pożółkłe zęby. I Cizio rozsiadł się wygodnie i wtedy po raz pierwszy uświadomił sobie, że wcale nie tęskni za miastem. Zarezerwował sobie ten kurort na wyłączność, aby uniknąć spotkania z kimkolwiek z towarzystwa. Zakładając oczywiście, że wysublimowani panowie i panie zechcieliby spędzić zimę na odludziu. Pani Ogawa z pewnością nie. Ryk, jakby duszonego zwierzęcia, rozszedł się po ogrodzie. Zawtórował mu dziecięcy pisk. I Cizio wyjrzał przez okno i zobaczył dziewczynkę w czerwono-purpurowym kimonie. Wyciągnęła spod śniegu cienką gałązkę. Podpierając się na niej, wydała z siebie ten sam niesamowity, głuchy odgłos. Dzieci znów wpadły w popłoch. Dziewczynka roześmiała się, kiedy chłopcy zagarnęli trochę śniegu i obrzucili ją śnieżnymi pociskami, krzycząc – górska wiedźma! Upuściła laskę. Nie przestając się garbić, zaryczała po raz trzeci, wyciągając w stronę towarzyszy zakrzywione palce. Gromadka najmłodszych dzieci uciekła z płaczem na werandę. Dziewczynka wybuchła śmiechem. Wyciągnęła ręce do góry i zaczęła obracać się w kółko, dopóki chłopiec o pożółkłych zębach nie przewrócił jej na ziemię. – Górska wiedźma! – zawołał. Leżąc na śniegu, wypluła z siebie słowa, jakich Cizio nie znał. Gniew wypisany na jej twarzy miał w sobie coś niepokojącego. Wycelowała palcem w swoich towarzyszy, mrucząc frazy w niezrozumiałym języku. Cała ta scena przypomniała Cizio jarmarczne przedstawienia, gdzie komizm miesza się z tragedią. Z niesłabnącym zainteresowaniem obserwował tarzające się w śniegu dzieci. Wtedy od strony domu rozległ się trzask przesuwanych drzwi. Szczupła postać w czerwono-purpurowych szatach pobiegła przez ogród. Cizio nie mógł uwierzyć. Rina z rozchełstanymi włosami i wściekłością, o jaką nigdy by jej nie podejrzewał. Jego chudziutka, czująca się dziś źle Rina, doskoczyła do dzieci i odciągnęła na śnieg chłopca o pożółkłych zębach. Usiadła okrakiem na dziewczynce. Zaczęła okładać ją po twarzy rękami. Górska wiedźma! Skandowały dzieci. Pojawili się dorośli. Gruba kobieta i Cizio odgadł, że matka bitej dziewczynki złapała się za głowę i pociągnęła Takadę za rękaw, błagając go o coś z płaczem. Takada i Aja podeszli do siostrzenicy, chwycili ją za ramiona i odciągnęli od leżącej w śniegu dziewczynki. Co tu się stało? Zapytał Cizio sam siebie, uświadomiwszy sobie, że w miejscu, gdzie leżała dziewczynka, perlą się krople krwi. Jadł powoli, dokładnie przeżuwając mięso o śmiernicy. Aja siedziała w kącie, czekając na życzenia. I Cizio wciąż nie poruszył tematu Riny. Nie chciał dać rodzinie Takady powodów, by myślała o nim jako o wścibskim gościu. Z drugiej strony nie mógł zignorować zachowania swojej służącej. Jeśli miała z nim spędzić 3 miesiące, zamierzał dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Opróżnił czarkę do dna. Jak się czuje Rina? Zapytał możliwie swobodnym tonem. Lepiej. Odparła kobieta równie lekkim, wręcz rzekłby, że wyćwiczonym głosem.
Wczoraj widziałem osobliwą scenę.
Poczekał, aż Aja oswoi się z jego słowami. Odchrząknął i dodał.
Rina wyglądała na całkiem zdrową.
Aja westchnęła. I Cizio spodziewał się, że teraz zrobi wszystko, by usprawiedliwić zachowanie siostrzenicy. Zacznie się czołgać, prosząc o wybaczenie. Spojrzał na jej zbolałą twarz i przypomniał sobie, że przecież Aja nie była kobietą ze stolicy.
nie mogłaby zachować się tak jak one.
Niepotrzebnie pytał ją pan wtedy o śnieg. Odparła z wyraźną naganą.
Rina źle znosi zimę. Boi się śnieżnych burz.
Usta i Cizio mimowolnie wygięły się w pobłażliwym uśmiechu.
A czego tu się bać?
Bruzda na czole kobiety pogłębiła się. Żeby zająć czymś ręce, Aja bez pytania zaczęła nabijać mu fajkę.
W zeszłym roku, kiedy spadł pierwszy śnieg, Rina straciła młodszą siostrę, mówiła. Dziewczynka wyszła na wzgórze za altanką, a potem weszła do lasu i do dziś nie wiemy dlaczego.
Nonszalancki uśmiech i Cizio ustąpił miejsca zdumieniu.
Rina wierzy, że uprowadziła ją śnieżna dama lub górska wiedźma, albo coś jeszcze innego, duch, demon.
Uprowadził i zabił.
Po roztopach szukaliśmy ciała dziewczynki, ale go nie znaleźliśmy.
Rina nienawidzi, kiedy dzieci udają, że opętały je złe duchy.
I Cizio przeszył dreszcz.
Uwielbiał podobne historie.
Często z przyjaciółmi po pijanemu snuli różne dziwne opowieści, całkiem zmyślone, innym razem gdzieś zasłyszane, prześcigając się w przerażających szczegółach.
Proszę opowiedzieć więcej o wiedźmie.
Mówiąc, czuł, jak zmienia mu się głos.
Rina powinna panu opowiedzieć. Nie jest zbyt rozmowna.
A zatem sprawa załatwiona.
I Cizio z wyrzutem popatrzył na Aję.
Nic już jednak nie powiedział. Zapalił fajkę i zaciągnął się głęboko.
Rina wróciła do niego na drugi dzień. Gdyby nie widział jej wcześniej jako okazu zdrowia, dałby sobie wmówić, że faktycznie leżała chora, bo cera dziewczyny pożółkła, a włosy zmatowiały. Roztargnionym wzrokiem wodziła po pokoju. Gdy za trzecim razem pomyliła kadzidełka, zapytał wprost.
Co cię martwi?
Nic, proszę pana.
Czy ma to coś wspólnego z twoją siostrzyczką?
Sam zdziwił się własnym wścibstwem, ale zmęczyła go atmosfera niedopowiedzeń.
Dziewczyna spojrzała mu w oczy z wahaniem.
Tak, proszę pana.
Odparła chłodno. W oczach Riny ujrzał odbicie swojej twarzy. Uniesione kąciki ust i brwi ściągnięte w wyrazie oczekiwania.
Gdzie mieszka górska wiedźma?
Nie musiała odpowiadać. Wystarczyło, że odwróciła głowę i skinęła w stronę zakratowanego okna, skąd przebijał się zarys zaśnieżonej góry, podobnej do wyrzuconego na brzeg delfina.
Rozumiem.
Nim zadał kolejne pytanie, wypuścił obłoczek dymu.
Widział ktoś tę wiedźmę?
Wbiła wzrok w podłogę.
Nikt, kto ją zobaczył, nie przeżył, by móc o niej później opowiedzieć.
Odparła ponuro. Czyli nikt nie zna nikogo, kto potwierdziłby istnienie górskiej wiedźmy? A mimo to ciągnął, napawając się milczeniem dziewczyny. Wierzysz, że to ona stoi za zniknięciem twojej małej siostry?
Śliczny nosek Riny zmarszczył się niczym suszona śliwka, co sprawiło i Cizio gorzką satysfakcję.
My tu nie musimy widzieć, żeby wiedzieć, proszę pana.
Rina nie wydawała się ani trochę przejęta tym, jak odnosi się do gościa. Przeciwnie, i Cizio zrozumiał, że to, co wcześniej błędnie odczytał jako nieśmiałość, musiało być w rzeczywistości czymś innym.
Pogardą. Czyli jesteś przekonana, że górska wiedźma lub jakikolwiek inny demon uprowadził twoją siostrę?
Tak, proszę pana. Po raz ostatni zaciągnął się fajką. Odłożył ją na bok, wypuścił z ust obłoczek dymu i uderzył ręką o udo.
Dobrze. Zaprowadzisz mnie do górskiej wiedźmy, a ja ją zabiję. Co ty na to?